Storybox przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, profesor Wilczur. Czyta Sławomir Holand. Rozdział pierwszy. Profesor Jerzy Dobraniecki powolnym ruchem odłożył słuchawkę i nie patrząc na żonę, powiedział pozornie obojętnym tonem: w sobotę mam ogólne zebranie Związku Lekarzy. Pani Nina, nie spuszczając zeń oczu, zapytała: i czegóż jeszcze chciał Biernacki, bo to on telefonował. A drobiazg, pewne kombinacje organizacyjne, machnął ręką Dobraniecki. Zbyt dobrze znała męża, by maska obojętności na jego twarzy była dla niej nieprzenikniona. Przeczuwała, że oto znowu spadł na jego głowę jakiś cios, że oto znów poniósł klęskę, a przynajmniej dotkliwą porażkę, że oto znowu spotkało go niepowodzenie, które chce przed nią ukryć. Ach, ten słaby człowiek, ten człowiek, który nie umie walczyć, który pozycję po pozycji oddaje innym i coraz bardziej spychany jest w cień, w szare szeregi drugoplanowych lekarzy. Nienawidziła go prawie w tej chwili. O co chodziło Biernackiemu? Zapytała z naciskiem. Wstał i chodząc po pokoju zaczął mówić tonem wyrozumiałej perswazji. Zapewne oni mają rację. Należy się to Wilczurowi, a i mnie odpoczynek. Przez tyle lat byłem prezesem związku, a przy tym nie możemy zapomnieć, że Wilczurowi należy się jakaś rekompensata moralna za wszystkie jego nieszczęścia. Pani Nina zaśmiała się krótkim, ostrym śmiechem. Jej wielkie, zielone oczy błysnęły pogardliwą ironią. W skrzywieniu ust, tych pięknych ust, których wizji nie mógł się pozbyć nawet podczas swej pracy, zarysowała się linia niemal wstrętu. Rekompensata? Ale już od dawna otrzymał ją z nadwyżką. Chyba jesteś ślepy, odbiera ci jedno stanowisko po drugim. Wydarł ci kierownictwo lecznicy, słuchaczy, pacjentów. Dochody, rekompensata? Dobraniecki zmarszczył brwi i powiedział tonem nieznoszącym sprzeciwu: wszystko to mu się należy. Wilczur jest wielkim uczonym, genialnym chirurgiem. Tak? Więc czymże ty jesteś? Gdy przed 6 laty wychodziłam za ciebie, wierzyłam, że ty sam myślisz, iż jesteś najlepszym chirurgiem i sławą w nauce. Dobraniecki zmienił ton. Oparł się o brzeg biurka, pochylił się nad żoną i zaczął łagodnie: kochana Nino, musisz przecież zrozumieć, że są pewne gradacje, jest pewna hierarchia, są różne stopnie uzdolnień i wartości ludzkich. Jakże możesz mi robić zarzut z tego, że mam dość samokrytycyzmu, by ocenić, że Wilczurowi ustępuję i muszę ustępować pod wielu względami. A zresztą, wpadła mu w słowo, nie mamy o czym mówić. Znasz dobrze moje zdanie w tej materii. Jeżeli tobie brak ambicji i woli zwycięstwa, ja mam jej aż nadto. Nie pogodzę się z rolą żony jakiegoś zera i ostrzegam cię, że jeżeli dojdzie do tego, że w końcu będziesz zmuszony przenieść się na praktykę do jakiegoś Pikutkowa, ja z tobą nie pojadę. Ach, Nino, nie przesadzaj. O, bo na tym się skończy. Myślisz, że nie wiem? Już teraz Wilczur faworyzuje docenta Biernackiego. Zepchną cię na sam dół. Ja nie mam za co wykupić mojego futra od kuśnierza. Ciebie to oczywiście nie obchodzi, ale ja tego nie ścierpię. Ja nie jestem stworzona do tego, by być żoną jakiegoś nędzarza i ostrzegam cię. Nie dokończyła, lecz w głosie jej zabrzmiała aż nazbyt wyraźna groźba. Profesor Dobraniecki powiedział cicho: nie kochasz mnie, Nino. Nigdy mnie nie kochałaś. Potrząsnęła głową. Mylisz się, ale kochać mogę tylko prawdziwego mężczyznę. Prawdziwego, to znaczy walczącego, zwycięskiego, takiego, który nie zna